Kluczowy temat.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska, w studiu gość dr Piotr Grzelczak z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu.
Dzień dobry Państwu.
Żałoba narodowa po śmierci premiera Jana Olszewskiego potrwa od północy z czwartku na piątek do godziny 19 w sobotę. Miejscem pochówku będą powązki wojskowe. Członek szeregów, uczestnik Powstania Warszawskiego, współzałożyciel KOR, Solidarności, premier pierwszego rządu wybranego w prawdziwie demokratycznych wyborach. Tylko pół roku od grudnia 91 do czerwca 92. Dlaczego?
To jest wielka postać i wielowymiarowa. Wydaje mi się, że dyskutując o życiorysie Jana Olszewskiego, jego dorobku, czy spuściźnie, testamencie politycznym, jak to dzisiaj bywa nazywane, należałoby sięgnąć do jego korzeni, bo tutaj to będzie pewien paradoks, że jego korzenie polityczne są związane z Polską Partią Socjalistyczną, z PPS-em, tylko tym PPS-em rozumianym w kategoriach wczesnego Piłsudskiego, w kategoriach Stefana Kisielewskiego, a nie z tym PPS-em kojarzonym z sytuacją powojenną w Polsce. Z
Antoni Macierewicz mówi trochę, że to był taki czas, kiedy właściwie się definiowało pod względem chęci i woli odzyskania niepodległości, a nie tych sensów stricte socjalistycznych.
Oczywiście, że tak. Ten PPS przedwojenny, no to jest partia na wskroś niepodległościowa. Ten komponent socjalistyczny ma oczywiście tutaj pewien wymiar dotyczący pewnych reform społecznych, ale to jest partia na wskroś, jeszcze raz to podkreślę, niepodległościowa i Józef Piłsudski właśnie stąd z PPS-u wyszedł, aby dojść do najwyższych państwowych godności jako jeden z liderów obozu, który tą Polskę na mapę Europy przywrócił. Więc to nie ulega wątpliwości. Tak czy inaczej, on pochodzący z Pragi i wywodzący się z rodziny o takich korzeniach. Zresztą wśród jego, zdaje się, przodków byli rewolucjoniści roku 1905. Ci oczywiście bojowcy, tak ich nazwijmy. Ci mocno niepodległościowo nastawieni. Sam Olszewski to jest chłopiec, który w wieku kilkunastu lat w Szarych Szeregach bierze udział w Powstaniu Warszawskim. To mając lat 14-15, to naprawdę są dramatyczne wybory. To jest jeszcze inna istotna kwestia. O tym pisze Piotr Zaremba w takiej głośnej książce z Gliszcza, do której lektury Państwa zachęcam. To jest nieopowiedziana do końca historia tego pokolenia, które nie do końca załapało się na podziemie niepodległościowe, na Armię Krajową, bo byli za młodzi. To były roczniki właśnie, tak jak premier Olszewski, rocznik 30. Nie załapali się na walkę z bronią w ręku przeciwko niemieckiej okupacji, ale są bardzo dojrzałymi politycznie ludźmi, którzy w wieku lat 16, 17, 18, to jest to pokolenie, opowiadają się jednoznacznie po stronie premiera Mikołajczyka i jedynej opozycji możliwej po 1945 roku, czyli PSL-u. To oni chronią drukarnię PSL-u w Warszawie w dobie referendum ludowego, czy w dobie wyborów.
Ale przejdźmy
ówczesnych.
Jednak do bliższej historii. Tak, tak. Jan Olszewski był pierwszym premierem, którego rząd obrał kierunek na udział w członkostwie w NATO i Unii Europejskiej, a mimo to został odwołany przed czasem.
To bardzo wyraźnie trzeba podkreślić, że Janowi Olszewskiemu w dużej mierze zawdzięczamy akces zarówno do Unii Europejskiej, jak i do NATO, do Paktu Północnoatlantyckiego. A to, że został odwołany, to jest wielka polityczna gra, której tak naprawdę współcześni historycy nie podjęli się wciąż, nie podjęli dzieła, żeby ją opisać. Historia III RP wciąż czeka na swojego historyka, który siadłby i tą historię starał się spisać.
Antoni Dudek, to jest lustracja.
Takie próby podejmuje. Już do tego przechodzę. Te pół roku to jest bardzo dramatyczny czas, bo rzeczywiście ten rząd mniejszościowy od początku balansował na bardzo cienkiej linii. Gdyby nie taka funkcja obrotowa, jaką wówczas PSL w tamtym parlamencie sprawował, ten rząd by się nawet tego pół roku nie utrzymał. Z drugiej strony to, że on został odwołany, tutaj oczywiście w tym kontekście przywoływana jest najczęściej noc teczek i 4 czerwca roku 92. Pamiętajmy, że tak naprawdę wotum nieufności wobec tego rządu zostało zgłoszone nieco wcześniej, nawet niż ta ustawa lustracyjna z 28 maja roku 92. To ma związek z pewną koncepcją polityczną ówczesnego prezydenta, pana Lecha Wałęsy, który chciał takiego pewnego porozumienia, nazwijmy je tak, politycznego, które to zagospodarowywałoby w jakiś sposób teren po byłych radzieckich bazach wojskowych. No i temu sprzeciwstawił się ówczesny rząd Jana Olszewskiego.
Jan Olszewski doprowadziło do 4 czerwca złożenia... ale w 2018 roku dla magazynu Do Rzeczy powiedział, że Lech Wałęsa uważał, że pochodzący z wolnych i demokratycznych wyborów parlament będzie ograniczał jego pozycję.
No to wracamy znowu do tego tematu. I czym była polska, młoda polska demokracja w pierwszej połowie lat 90., czyli z jednej strony bardzo silna pozycja ośrodka prezydenckiego, prezydenta, z drugiej strony no, rozdrobniony maksymalnie parlament. Pamiętajmy, że ten wyłoniony w pierwszych demokratycznych, w pełni demokratycznych wyborach parlament w 91 roku, to jest jeden z najbardziej rozdrobnionych parlamentów w ogóle. Stąd ten brak większości w rządzie Jana Olszewskiego i stąd ogromna ilość małych, często kanapowych partii, które do tego parlamentu weszły. Stąd trudność w budowaniu czy konstruowaniu większości, stąd te wszystkie spory polityczne przybierały często tak dramatyczny wymiar, wydźwięk.
A skąd to sławne zdanie Jana Olszewskiego wygłoszone z trybun, że wtedy właśnie, w momencie odwoływania jego rządu, głosowania nad tym, że chce wyjść z tego miejsca i móc spojrzeć Polakom w oczy?
No to oczywiście ma związek z tą dramatyczną nocą z 4 na 5 czerwca roku 92. I z ujawnieniem, czy też dostarczeniem do parlamentu tak zwanej listy Macierewicza, czyli listy zawierającej kilkadziesiąt nazwisk ówczesnych parlamentarzystów i wysoko postawionych polityków, też ministrów konstytucyjnych, między innymi z tego rządu Jana Olszewskiego, która to lista zawierała nazwiska polityków zarejestrowanych, czy też odnotowanych w aktach Służby Bezpieczeństwa.
Wtedy wielki popłoch i wtedy też wielka taka konsternacja i sporo nieufności do tej listy. Czy po tylu już latach historycy byli w stanie zweryfikować tą listę? Czy ona się rzeczywiście potwierdziła?
No i tutaj po raz kolejny wracamy do tego pytania, że historycy, również ci historycy, moi koledzy po Piórze Współczesności, raczej stronią od badania najnowszej historii Polski, tej, o której mam na myśli po 89 roku. Wciąż brakuje nam dobrych monografii poświęconych, nie wiem, temu przełomowi, na przykład biografii tych najważniejszych, kluczowych aktorów tych dni, które by na te drażliwe karty wskazywały jednoznacznie wprost. Ta lista nie jest do końca do dzisiaj zweryfikowana, no bo proszę też pamiętać o tym, że
ale całość nie jest zweryfikowana, czy w jakiejś
ujawniając tą
głównej
listę,
części jest.
Nawet to Jarosław Kaczyński podkreślał swego czasu w jednym z wywiadów rzek, których udzielał, że ona została zrobiona wówczas, ta lista, w dużej mierze z pominięciem podstawowej znajomości no tego, jak ten aparat bezpieczeństwa wówczas funkcjonował w państwie. Więc do dzisiaj sądy lustracyjne zmagają się z tym, jak interpretować pewne zapisy, bo na tej liście pomieszczono zarówno rzeczywiście agentów, którzy przez wiele lat służyli systemowi w sposób tajny i szkodzili na wielu płaszczyznach. Pomieszczano tam z ludźmi, którzy znaleźli się w zapisach esbeckich, ale takiej współpracy na przykład nie podjęli, albo nikomu nie zaszkodzili. No, czemu potem kolejne wyroki z sądów lustracyjnych potwierdzałyby tę tezę?
W tym roku obchodzimy 30. rocznicę porozumień okrągło stołowych. 4 czerwca 1989 roku to był taki faktyczny przełom, czy jednak fikcja?
I tak, i nie. Przełom to z pewnością należałoby w tych kategoriach mimo wszystko mówić. To wie pani, wydawało się wówczas rządzącym komunistom, że to oni z tej batalii wyjdą zwycięsko, że ten układ, pewien, czy to ten sposób dogadania przy okrągłym stole zapewniający im mimo wszystko większość w Sejmie, to 75%, że oni 65%, przepraszam, że oni w ramach tego te głosy zdobędą, a te 35 będzie pochodziło z wolnej gry wyborczej, że to im zapewni pewną kontrolę nad dokonującą się w Polsce transformacją. Okazało się ostatecznie, że nie.
Czy tak można też interpretować pewną profetyczną skłonność Jana Olszewskiego? Antoni Macierewicz mówi o Janie Olszewskim, że od samego początku nie wierzył w możliwość zawarcia go z komunistami, nie wziął udziału ani w rozmowach w Magdalence, ani w którymkolwiek ze stolików okrągłego stołu. Nie wziął też udziału w częściowo tylko wolnych wyborach w 89 roku. Nie robił sobie zdjęć z Wałęsą, nie godził się na kandydowanie, nie lansował tych, którzy do operacji przygotowywali.
No
miał
bo
większą
Jan Olszewski
wiedzę,
był,
czy po prostu był tak doskonałym
politykiem? Jan Olszewski był po prostu idealistą. I na taką rozmowę, na taki układ w tym 89 roku się nie zdecydował. Ale pamiętajmy, że był premierem Rzeczpospolitej, który został powołany przez prezydenta Lecha Wałęsa właśnie w tym roku, w grudniu 91 roku. Zresztą z samym Wałęsą blisko współpracował na samym początku w sierpniu roku 80 i nieco później za czasów pierwszej Solidarności. To jest człowiek, który bronił w procesach politycznych i Karola Modzelewskiego, i Jacka Kuronia, i Adama Michnika. No właściwie no, kryształowy życiorys w wielu płaszczyznach. I my, poznaniacy, też mamy Janowi Olszewskiemu coś do zawdzięczenia w taki sposób naprawdę bliski. I o tym należałoby teraz głośno mówić w Poznaniu. Ja o tym pisałem swego czasu, ale wiadomo, że książki naukowe i artykuły nie zawsze mają przebicie
do
przestrzeni
mówić.
Medialnej. Proszę sobie wyobrazić, że pierwsze niezależne obchody rocznicy poznańskiego czerwca, 20. rocznicy poznańskiego czerwca, to jest rok 76, tuż po wydarzeniach w Ursusie i w Radomiu i tym warszawiakiem, który biega po warszawskich ulicach i rozlepia plakaty wzywające warszawiaków do udziału w mszy świętej w 20. rocznicę poznańskiego czerwca jest właśnie Jan Olszewski. On rozwiesza te plakaty, jest obserwowany przez Służbę Bezpieczeństwa. On w tym samym czasie robi to z Wojciechem Ziembińskim. W tym samym czasie udaje się do lasy. W tym samym czasie powstają dokumenty programowe przyszłego koru. To jest moment przełomowy w historii Polski i poznański czerwiec jest w jego tle. To jest bardzo istotne dla nas, dla poznaniaków, że ten warszawiak z krwi i kości w 20. rocznicę czerwca upomina się o pamięć poznańskiego czerwca i poległych poznańskich robotników. Bardzo piękna karta.
Bardzo piękna, ale znowu się historycznie trochę oddaliliśmy. A wróćmy do jeszcze takiej właściwie teraźniejszości, ale przyszłości. 4 czerwca, ruch 4 czerwca, tak się będzie też nazywał prawdopodobnie ruch nowy szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, tak poinformowała piątkowa Rzeczpospolita. Jak rozumieć ten 4 czerwca?
No, wydaje mi się, że tutaj ten wybór wskazywałby na datę wyborów do Sejmu Kontraktowego właśnie, czy do Parlamentu, bo do Senatu wówczas też już w 89 roku wybory się odbyły. Chodzi o wskazanie na tą datę, no nie wiem, czy pech, czy paradoks raczej pewien chce, że ta słynna noc miała miejsce też 4 czerwca, tyle, że w 92 roku, 3 lata później.
Ale tutaj nie ma roku, więc ten ruch 4 czerwca do końca nie możemy być pewni, do czego się odwołuje. Też Donald Tusk był jednym z bohaterów nocnej zmiany. To jego sławne policzmy
no,
głosy.
Był, bo wszyscy ówcześni szefowie poszczególnych klubów parlamentarnych właściwie zjednoczyli się, stanęli przeciwko tej ustawie lustracyjnej przyjętej 28 maja roku 92. Tam była naprawdę duża polityczna gra. Zresztą był taki pomysł wówczas Jarosława Kaczyńskiego. Tak też na tą sprawę patrzył obóz prezydencki, że o co chodzi? W co gra tak naprawdę premier Olszewski? Oni wszystko w kategoriach gry postrzegali w dużej mierze politycznej. No tak w demokracji ta gra toczy się nieustannie. Gra wyborcza i gra parlamentarna. A wydaje się, że idealista Olszewski w żadnej grze chyba nie brał udziału tak naprawdę i nie chodziło o zawieranie koalicji, czy to z KPN-em, czy z Unią Demokratyczną, jak chciał, wydaje się, Jarosław Kaczyński. Tylko po prostu chodziło o spojrzenie ludziom w oczy.
Bardzo dziękuję. Gościem kluczowego tematu był dr Piotr Grzelczak.
Bardzo dziękuję.
Kluczowy temat.